Radio Ortodoksja.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Cotygodniowa audycja Pytanie do specjalisty przed nami. Za konsoletą Dawid. On zadba o sprawny, techniczny przebieg naszej audycji. Jak będzie coś nie tak, to proszę do niego się zwracać i niech poprawia. A moim i Państwa gościem jest pan doktor Łukasz Licowski. Witam.
Dzień dobry, witam.
Pan doktor pracuje na co dzień w klinice okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. W naszym studio już był, rozmawialiśmy już na tematy okulistyczne. Dzisiaj temat wady wzroku. Jak to jest? Co to z naszym okiem się dzieje nie tak, że gorzej widzimy? Tak spojrzałem na pana doktora, też jest w okularach, czyli jakby nie będzie też jakby to, nie będzie to opowieść czysto teoretyczna, tak, ale sam też doświadcza problemów z wadą wzroku. Tak. Przez ciekawość, jaka to wada?
Krótkowzroczność.
To chyba od tego...
Od pracy. Niestety od pracy. Jeszcze jako młody rezydent nie miałem żadnej korekcji okularowej, stosowałem ją tylko czasami. Jak byłem studentem, to na wykładach zakładałem taką niedużą korekcję minusową, to było bodajże tam minus pół dioptrii. Wiadomo, że te sale nasze wykładowe nie mają tak odpowiednio dobranej odległości do wielkości obrazu. I od tego się zaczęło. Potem zaczęły się dyżury, praca w słabym oświetleniu, dużo pracy do bliży, dużo czytania i taka krótkowzroczność, można powiedzieć, że już mi się utrwaliła na stałe.
Krótkowzroczność jest jedną z wad. Tak. Jakie mamy wady? Jak możemy je usystematyzować?
Więc najczęściej występującą wadą refrakcji jest krótkowzroczność. Wówczas pacjent dobrze widzi do bliży, a do dali obraz jest rozmazany i potrzebne są takie szkła rozpraszające. Nadwzroczność. Wówczas pacjenci, żeby dobrze widzieć do dali, muszą napinać mięsień, który znajduje się wokół, mięsień rzęskowy, tak żeby odpowiednio soczewka przybrała odpowiedni kształt i żeby ten obraz, który pada na siatkówkę, był wyraźny. Ci pacjenci potrzebują korekcji okularowej plusowej, czyli takich szkieł do dali i do bliży. Występuje również astygmatyzm. Tak jak w przypadku nadwzroczności czy krótkowzroczności dobrze widzimy do jakiejś odległości, a do jakiejś odległości obraz jest rozmazany, to w przypadku astygmatyzmu jest określana jego oś i w tej osi właśnie pacjent widzi źle i do dali, i do bliży, a cały obraz, który jest tak poza tą osią, widoczny jest wyraźnie. I czasami pacjenci z astygmatyzmem tak delikatnie starają się głowę ustawić, żeby ominąć ten punkt nieostrego widzenia. No i od 40 roku życia około zaczyna się tak zwana starczowzroczność, czyli presbiopia, czyli konieczność wspomożenia akomodacji do bliży, czyli zaczynamy od plusów do tego, żeby dobrze widzieć z bliska.
Panie doktorze, no, wracamy do krótkowzroczności. W jakim wieku to możemy tego doświadczyć i jak częsty jest to problem?
Problem jest bardzo duży i jest związany ze zmianą trybu życia. Można też tak sobie porównać, jak to było lat 20 czy 30 temu, jak chodziło się do szkoły, ile tam kolegów miało okulary. U mnie na przykład w klasie miały dwie osoby, z tego co pamiętam. W tym momencie dzieci, które noszą okulary, no jest ich coraz więcej. Są takie badania, które określają, że do 2050 roku 50% całej populacji będzie mieć krótkowzroczność, więc będzie musiało stosować okulary, żeby po prostu widzieć dobrze. Zaczyna się to od wieku dziecięcego, wczesnodziecięcego, w okresie szkolnym. Natomiast jest taka tendencja, że coraz młodsze dzieci widzą gorzej i potrzebują korekcji okularowej po to, żeby nauczyć się widzieć, po to, żeby nauczyć się widzenia przestrzennego, odpowiedniego widzenia barw, żeby ustawienie oczu było równoległe. Taki pierwszy okres to jest do 11 roku życia, że jakby mamy czas, żeby tą drogę wzrokową odpowiednio ukształtować i się nauczyć po prostu widzieć. Także problem jest bardzo duży, można porównać to do takiej epidemii XXI wieku. No jak wcześniej wspominałem, kwestia smartfonów, ciągłej pracy przy komputerze, przecież nawet w samochodach nowych, tu już nie ma analogowych zegarów, wszędzie są po prostu duże ekrany LCD, gdzie ten wzrok się męczy, jest słabo oświetlenie i niestety to wszystko powoduje to, że coraz więcej osób korzysta z pomocy optycznych.
W przypadku krótkowzroczności dochodzi do to nasze oko...
Może się wydłużać, jest coraz dłuższe i dlatego jest taka dwuwklęsła soczewka stosowana, żeby ten obraz delikatnie rozproszyć, żeby on padał na punkt ostrego widzenia, czyli na tą plamkę czy w środkówce. I w tym momencie jest tak, że tak jak wspominałem, dzieci koniecznie muszą stosować korekcję kolorową, żeby nauczyć się widzieć. Jest bardzo dużo różnych szkieł, dużo różnych producentów ma różne konstrukcje szkieł, tak żeby po prostu dobrze się, pacjenci dobrze funkcjonowali, tak żeby oni tam w żaden sposób nie byli ograniczeni czy wyłączeni.
I wtedy jakby dobierane są na podstawie jakby stopnia zaawansowania, tak, na podstawie wady, tak zwane minusy.
Tak, tak, tak.
I
tak.
Od czego zależy no jakby ilość tych minusów?
No to właśnie zależy. Pacjenci zgłaszają się albo do optometrysty, albo do okulisty. Optometrysta jakby zajmuje się tą częścią refrakcyjną lub do okulisty, który również może te okulary dobrać, tak przynajmniej jest w naszym systemie ochrony zdrowia. Wykonywane jest takie badanie jak autorefraktometr. No i w zależności od wyniku dobierane są szkła i dobierana jest taka moc szkieł, żeby przy jak najsłabszej mocy szkieł pacjent miał pełną ostrość wzroku. Czyli według Światowej Organizacji Zdrowia, tak jak czytamy tablice, są to takie tablice okulisty, to trzeba przeczytać od 8 do 10 rzędu. Wówczas mówimy o tym, że mamy bardzo dobrą ostrość wzroku. I w zależności od tego, czy to jest od jak bardzo długa jest gałka oczna, jaka jest budowa oka, ta krótkowzroczność może być niskiego stopnia do minus 3 dioptrii, średniego stopnia od minus 3 do minus 6 dioptrii i krótkowzroczność wysokiego stopnia ponad 6 dioptrii. Bardzo nieduży procent pacjentów, to szacuje się około 1-2%, ma wysoką krótkowzroczność zwyrodnieniową postępującą, co oznacza, że musi tutaj być jakiś taki czynnik genetyczny, który powoduje, że gałka oczna jest coraz dłuższa i teoretycznie, tak jak w przypadku krótkowzroczności, ona powinna się stabilizować do 21 roku życia, tak u osób z tą wysoką krótkowzrocznością zwyrodnieniową ona się nie stabilizuje. Często jest tak, że ci pacjenci mają po minus naście dioptrii, nawet po minus 20 kilka i tutaj rzeczywiście już jest wtedy, może być problem z doborem takich szkieł, ponieważ technicznie też takie szkła jest ciężko wykonać, one też są i grubsze i cięższe, więc 1% populacji może coś takiego może występować taka wysoka krótkowzroczność.
Pan to tu powiedział, że okulary nabieramy tak, żeby jak najmniejsza liczba tych dioptrii, ujemnych dioptrii, tak, i żeby minimum jakby taka kiedyś teoria taka była, że jak się za dobrze skoryguje, to później to pogłębia wadę wzroku.
To są takie fluktuacje różnych teorii. Rzeczywiście kiedyś były takie teorie i ci pacjenci byli niedokorygowani. To znaczy, że nie mieli tej pełnej ostrości wzroku, bo twierdzono, że jeżeli ta finalnie szkło jest mniejsze, wówczas ten mięsień, który jest w oku do pracy, do bliży, musi mniej się wysilić, żeby te jakby minusy przejść i wówczas jest mniejsza progresja krótkowzroczności. Te teorie się nie potwierdziły, teraz powinno być tak, że jest dobierana ostrość, korekcja okularowa, tak żeby pacjent miał pełną ostrość wzroku, zwłaszcza u dzieci. To, co mówiłem wcześniej, tak, pełna ostrość wzroku, bo to nie chodzi tylko o to, że my musimy dobrze widzieć, tam dodali coś rozpoznawać. Często jest tak, że osoby mają pełną ostrość wzroku już w wieku dorosłym, zaczynają jakąś pracę i okazuje się, że ta praca jakoś ich tak męczy, że jest ciężko. Na przykład grafik komputerowy. I co się okazuje? Okazuje się, że ten pacjent nie ma widzenia obuocznego. Ma pełną ostrość wzroku jedno i drugie oko, tylko że mózg nie składa tych obrazów w jedną przestrzenną całość. I on, żeby na przykład coś wykonać, jakąś tam swoją procedurę, musi się bardziej namęczyć, ponieważ no, nie ma tego widzenia przestrzennego. Albo niektórzy pacjenci, jak idą na film 3D, to nie widzą tego filmu 3D, nie są zachwyceni tym efektem. No bo też w przypadku filmów 3D każdy obraz jest troszeczkę przesunięty, każde oko odbiera ten obraz inaczej, no i dopiero mózg go sobie składa w taki obraz przestrzenny. Tak samo jest z widzeniem barwnym, no to wiadomo, że kobiety...
Ale jeszcze wróćmy z tym widzeniem przestrzennym, bo tak mnie pan trochę pan mnie zaintrygował. A czy to w jaki sposób, jako pacjent, czy możemy sami sobie to jakby stwierdzić, rozpoznać, że tam te półkule mózgu nie pracują, nie stykają tam, możemy w warunkach domowych, czy możemy sobie
trzeba
to...
Trzeba się zgłosić albo do zakładu optometrycznego, albo do okulisty. Są różnego rodzaju testy, nakłada się okulary polaryzacyjne, jest test tak zwanej muchy, albo trzeba tam rozpoznać różne takie ukryte struktury na obrazku. Też są takie testy, gdzie zakłada się czerwone i zielone szkiełko przed jednym, drugim okiem i rzutowany jest tekst przed okiem, który składa się z białych elementów, zielonych i z czerwonych i jedno oko z wygłuszanym i tam wtedy sprawdzamy, tak, czy pacjent ma te widzenie przestrzenne. Ale żeby tak sobie samemu w warunkach domowych, to jeżeli nie ma się testów, to raczej będzie to ciężkie do wybadania. Właśnie dlatego...
Ale takie widzenie przestrzenne, brak tego widzenia przestrzennego nie przeszkadza w życiu codziennym?
To jest tak. Łatwiej prowadzi się samochód, łatwiej chodzi się między ludźmi, nie potyka się.
Jak się ma widzenie przestrzenne, tak, czy jakoś nie?
Jak się ma widzenie przestrzenne, lepiej je posiadać. Wtedy jest łatwiej funkcjonować. Na przykład operator, tak, który pracuje przy mikroskopie. Jeżeli nie ma tego widzenia przestrzennego, ten obraz jest płaski, no to on nie ma poczucia głębi. Także... Te takie minimalne ruchy też.
Ale operatorem, który korzysta z mikroskopu chirurgicznego, to nie każdy z nas jest, ale samochodem jeździmy w większości.
Można, tak, bo nawet pacjenci, którzy mają, jakby jest to możliwe, tylko wtedy ci pacjenci mogą troszeczkę gorzej odczytywać odległość, że ona nie jest tak łatwo postrzegana. I właśnie ten pacjent, który tam kiedyś się do mnie zgłosił, no, on miał pełną ostrość wzroku. Tylko że te obrazy się nie stykały. On normalnie funkcjonował, normalnie żył, zaczęło mu to przeszkadzać, jak zaczął pracować i coś go tam męczyło właśnie po całym dniu pracy, odczuwał dolegliwości bólu w oczu, głowy, miał tam jakąś niedużą krótkowzroczność, ale okazało się, że on nie ma tego widzenia przestrzennego i to, co osoba, która ma widzenie przestrzenne, może szybko sobie zrobić, zorganizować to w oprogramowaniu właśnie, bo on tam pracował na takim oprogramowaniu, wykonywał różne takie struktury przestrzenne, no to on miał z tym problem, bo mu się wszystko wydawało się, że jest płaskie.
No, czasy chyba płaskiej ziemi już mamy za sobą. No, ale wracamy do naszej krótkowzroczności. Dobraliśmy szkła do pewnego wieku te minusy potrafią pogłębiać się. Czym jest to spowodowane? Czy możemy w jakiś sposób temu zapobiegać? W jaki sposób nasze, powiedzmy, higiena pracy, higiena wzroku? Czy jest jakieś czynności, które uchronią nas przed pogłębianiem wady, albo też nawet może nie dopuszczą do niej?
Więc krótkowzroczność największą progresję ma w okresie dziecięcym. Obserwuje się, że wysokie skoki krótkowzroczności często współwystępują z takim skokiem pokwitania, wtedy, kiedy w krótkim czasie organizm rośnie. Czyli tak, te dzieci stają się wyższe, oko również wtedy rośnie i jeżeli jest dużo bodźców takich, że dziecko dużo czasu spędza do pracy albo właśnie przy sztucznym oświetleniu, nie wychodzi na dwór, nie ma aktywności fizycznej. To są takie udowodnione czynniki ryzyka, że ta krótkowzroczność może wystąpić, a jeżeli jest, to że może się pogłębić. Jest opracowanie Polskiego Towarzystwa Okulistycznego dotyczącego właśnie krótkowzroczności. Tam są różnego rodzaju zalecenia albo możliwości leczenia krótkowzroczności. Może leczenie to takie za duże słowo, ale możliwość zmniejszenia progresji tej krótkowzroczności. I od października 2021 roku w Polsce dostępne są takie szkła, które mają za zadanie hamować progresję krótkowzroczności. Zostało to przebadane na dużej grupie dzieci azjatyckich. To są takie szkła, gdzie w osi widzenia jest normalne szkło, tak jest dobrane, żeby dziecko miało pełną ostrość wzroku, a wokół tej osi są takie ogniska, jakby takie klastry miodu, które mają za zadanie rozogniskować ten obraz podczas patrzenia na boki, czy do góry, czy do dołu. I tutaj rzeczywiście jest to stwierdzone, że progresja krótkowzroczności zmniejsza się o 60% w stosunku do osób, które takich szkieł nie stosowały. Więc w tym momencie to jest tak najbardziej chyba najłatwiejsza i najpopularniejsza w tym momencie metoda do tego, żeby ta krótkowzroczność finalnie była jak najmniejsza. Bo to, że ona rośnie tylko do 21 roku życia, wtedy, kiedy kończy się rozwój gałki ocznej, tak, i już przestajemy rosnąć, to niestety jest to też tylko teoria, bo jeżeli cały czas dużo pracujemy do bliży, przy sztucznym oświetleniu, przy słabym oświetleniu, nie ma tej higieny pracy do bliży, to znaczy na każde 20 minut to trzeba sobie zrobić chwilę przerwy, na każde 20 minut pracy do bliży trzeba byłoby spojrzeć w dal, wyjść na dwór, spojrzeć na coś zielonego, tak żeby ten mięsień, który jest w oku, on cały czas jest w skurczu, miał możliwość do takiego relaksu. I często jest tak, że przychodzą do nas pacjenci, którzy już są po 20 roku życia i niestety ta krótkowzroczność troszeczkę się zmienia, tak? Nie są to w większości przypadków jakieś takie duże zmiany, są to zmiany rzędu ćwierć dioptrii, pół dioptrii, ale coś takiego jest i tutaj upatruje się najbardziej czynnik środowiskowy.
Moda jest na szkła kontaktowe, soczewki, okulary czy szkła kontaktowe?
To zależy, bo nawet jeżeli stosujemy soczewki kontaktowe, powinniśmy mieć okulary. Nie może być takiej sytuacji, że mamy tylko soczewki kontaktowe, chodzimy w tych soczewkach kontaktowych, nie daj Boże, pływamy czy bierzemy prysznic. To już jest sprawa bardzo indywidualna. To samo dotyczy dzieci. Kiedyś było tak, że przynajmniej jak ja tam przechodziłem różne kursy, to mówiono, że do 16 roku życia lepiej, żeby dzieci tych soczewek nie stosowały. W tym momencie jest tak, że dużo zależy i od dziecka, i od rodzica, czy dziecko potrafi dbać o higienę podczas stosowania soczewek kontaktowych, bo to jest bardzo istotne. Ja osobiście wolę okulary, nie wiem dlaczego. Jakoś się też do nich i tak przyzwyczaiłem. Też z racji pracy w klinice okulistyki widzę bardzo dużo powikłań po soczewkach kontaktowych różnego rodzaju i bardzo poważne, włącznie z perforacją rogówki, koniecznością przeszczepu. i takich bardzo powierzchniowych, takiego przejściowego,
mechanicznego
uszkodzenia. I właśnie jak się zakłada te soczewki kontaktowe, bardzo ważna jest higiena. Ręce muszą być czyste, pudełko musi być czyste. Nie może być takiej sytuacji, że gdzieś tam wychodzimy z podwórka czy z jakichś akwenów wodnych i zdejmujemy te soczewki kontaktowe, bo mechaniczne uszkodzenie nabłonka rogówki, później mechaniczne dotknięcie jakąś bakterią powoduje, że ta bakteria przechodzi przez tą warstwę ochronną. A wiadomo, w worku spojówkowym jest ciepło, ciemno, odpowiednia temperatura. W ciągu kilku godzin może dojść do naprawdę poważnych konsekwencji, włącznie z takim poważnym zapaleniem, które czasami kończy się koniecznością przeszczepu rogówki.
O, to już tak może na bogato, żebyśmy nie przestraszyli naszych słuchaczy. Panie doktorze, dalekowzroczność, inny rodzaj wady, na czym on polega i kiedy nas niepokoi, czy też ma to związek z wiekiem?
Ma też to i związek z wiekiem. Często pacjenci zgłaszają się, którzy już w wieku dorosłym nigdy nie stosowali żadnej korekcji okularowej i zauważają na przykład, że wieczorami, a po całym dniu pracy dobliży odczuwają dolegliwości bólowe oczu albo głowy. Jest to związane z tym, że wraz z wiekiem zmniejsza się możliwość skurczenia tego mięśnia rzęskowego w oku i żeby pacjent z nadwzrocznością dobrze widział do dali, to ta soczewka jego własna musi mieć odpowiedni kształt, więc ten mięsień rzęskowy jest napięty. I jeżeli to są takie nieduże chwile w ciągu dnia, no to ci pacjenci nie odczuwają żadnych dolegliwości. Ale na przykład, jeżeli ktoś przez 8 godzin pracuje przy komputerze, ma niedużą nadwzroczność, zacznie zauważać, że po takiej pracy bolą go oczy, boli go głowa, zazwyczaj w okolicy skroni, a na przykład jak jest weekend, czy nie pracuje do bliży, takich dolegliwości nie odczuwa.
Wtedy też okulary?
Wtedy też okulary i zazwyczaj jest tak, że te okulary plusowe no, stosuje się też cały czas i do dali i do bliży, ponieważ jest ta komponenta taka plusowa, że ten mięsień do dali już jest rozluźniony, czyli nie jest on napięty, obraz, który pada na siatkówkę jest wyraźny, a do bliży musi się napiąć i tutaj te napięcie jakby wspomaga ta plusowa soczewka, która też jest do dali. Inna sytuacja od 40 roku życia, tutaj jeszcze jest jakiś plus do dali, i plus do tego plusa dodali jest jeszcze jakiś taki dodatek do bliży, w zależności od wieku.
Panie doktorze, tak zerknąłem doszło do zmiany za konsoletą. Ojciec Mateusz do nas dołączył i teraz jakby rzeczywiście jest pełna preferencja do okularów. Tak. Studio wszyscy są
okulary. Można powiedzieć, że 100% populacji nosi okulary.
Na trzy osoby zaangażowane w naszą dzisiejszą audycję, cała trójka ma okulary. Te takie z wiekiem opowiadano mi, że moja krótkowzroczność z wiekiem ulegnie poprawie. Czy to tak?
Znaczy chodzi o to, że tak, że krótkowzroczność się powiedzmy, jeżeli się nie zmienia, to fajnie, tylko że wtedy niepotrzebny jest ten dodatek do bliży. To jeszcze zależy, jaka to jest krótkowzroczność, bo jeżeli to jest krótkowzroczność niewielkiego stopnia, to po prostu sobie często krótkowidzy zdejmują okulary i sobie czytają, tak? Bo wtedy...
A skąd pan wie, że tak robię?
Tak, wszyscy robimy. Ja co prawda nie jestem jeszcze w tym okresie prezbiopii, ale też mam takie szkła, które nazywały się szkłami miorelaksacyjnymi. I te szkła mam takie, że dodali mam pełną ostrość wzroku. Tam jest jakoś około minus 1 dioptrii, a tutaj do dołu mam minus 0,25. Tak, żeby tak jak patrzę do dołu i ten tekst, który sobie czytam, czy pracuję na komputerze, żeby ten mięsień, który jest wokół, tak się mocno nie napinał i też bardziej komfortowo mi się wtedy po prostu pracuje. Też jest coś takiego.
W trakcie, powiedzmy, no, z wiekiem, gdy te wady nam się zaczynają nakładać, to okulary progresywne,
tak,
czy
szkła progresywne,
czy dwie pary okularów?
To też zależy od preferencji, bo jeżeli mogę, wszystko to, co mówię, to już mówię ze swojego doświadczenia pracy klinicysty. Często jest tak, że są różne konstrukcje szkieł progresywnych i w zależności od ceny są różne strefy przejścia. Im teoretycznie cena jest wyższa za konstrukcję szkła, tym te strefy przejścia są takie szersze, a w przypadku tych tańszych szkieł progresywnych one są węższe i są tak dobierane, że widzimy dobrze do dali, do odległości pośrednich i do bliży. Ale na przykład już patrząc na boki, to trzeba, niektórzy pacjenci muszą tak troszeczkę poruszać głową, żeby trafić ten punkt ostrego widzenia w okularach. I często jest tak, że jeżeli ktoś ma taką pracę bardziej dynamiczną, że pracuje w biurze, pracuje przy komputerze, obsługuje petentów i tak, coś sobie tutaj pisze do tej odległości do bliży na klawiaturze, komputer jest oddalony około, na przykład ekran jest oddalony 45 cm, mamy tutaj odległość pośrednią i jeszcze obsługuje petentów, no to taka osoba chętnie będzie korzystać ze szkieł progresywnych, bo tutaj te takie dynamiczne ruchy głowy od bliży do odległości pośredniej do dali, te okulary są w stanie to tą sprawę załatwić. Natomiast jeżeli ktoś, na przykład nauczyciele, siada sobie i czyta, wie, że będzie 2 czy 3 godziny sprawdzał tamte wypracowania czy klasówki, to często jest tak, że oni też mają szkła progresywne, ale do takiej pracy do bliży ma już szkła jednoogniskowe, że są dobrane odpowiednio do takiej odległości i wtedy po prostu ci pacjenci pracują bardziej komfortowo. W większości przypadków...
Lepiej pracę oceniają?
Nie wiem, trzeba byłoby ich zapytać. Natomiast rzeczywiście jest tak, że w większości przypadków szkła progresywne, dobrze dobrane, pod odpowiednią osobę, dobrze dobrana ramka okularowa, bo to też jest istotne. Taki krótki wywiad, czym ten pacjent się zajmuje w ciągu dnia zawodowo, jakie ma oczekiwania. W większości przypadków szkła progresywne będą wystarczające. Ale zdarzają się tacy pacjenci, gdzie rzeczywiście mają dobierane te szkła progresywne i nie są w stanie się do nich przyzwyczaić. I wtedy jest tak, że można jeszcze spróbować wykonać szkła, tak zwane szkła ofisowe, czyli na przykład praca do bliżej odległości pośrednie, albo już trzeba sobie wymieniać te szkła. Jedne do dali, drugie do bliżej, trzecie do odległości pośrednich.
Panie doktorze, krótkowzroczność, dalekowzroczność, starczowzroczność, astygmatyzm. Co to za rodzaj? Jak to ulokować w ogóle i jakie objawy niepokoją pacjentów, którzy się zgłaszają na badanie okulistyczne?
Są to wady refrakcji. Może to być związane właśnie z nieprawidłową długością gałki ocznej. Albo ten aparat oka, który odpowiada za skupianie obrazu na siatkówce, może mieć zbyt dużą moc albo moc zbyt małą. I pacjenci, którzy się zgłaszają, to w większości przypadków mówią coś takiego. Wszystko jest dobrze, jest ok, tylko nie widzę już tego paska na ekranie, jak oglądam telewizję. Często mówią, albo kierowcy mówią, że wszystko jest dobrze, fajnie w ciągu dnia, ale już na przykład wieczorami samochodu nie chcę prowadzić, bo wieczorami jakoś tak czuję się niekomfortowo, widzę słabo, obraz mi się rozdwaja, nie mam poczucia odległości. To często mówią właśnie krótkowidze albo osoby z astygmatyzmem, a osoby z nadwzrocznością często mówią, że mają bóle oczu albo bóle głowy. Więc to są takie, jeżeli chodzi o osoby dorosłe, dzieci też potrafią coś takiego powiedzieć, albo to rodzice zauważają, czy nauczyciele, albo podczas badań przesiewowych. Najgorszym przypadek to jest już taki, jak dziecko zaczynają zezować mu oczy, że któreś oko ucieka. To też jest taki sygnał, że tutaj trzeba jak najszybciej udać się do okulisty i po prostu się przebadać.
Czy astygmatyzm jest taką wadą stałą, czy też jest dynamika, tak jak w przypadku krótkowzroczności, dalekowzroczności, zmienia się w czasie, czy to raczej są jakby no, zaburzenia stałe?
W większości przypadków jest tak, że jeżeli on się już ustabilizuje, to potrafi być stały. Niemniej jednak astygmatyzm jest związany z tym, że albo powierzchnia rogówki jest nieprawidłowa, albo powierzchnia soczewki się zmienia. Jest to na przykład związane z zaćmą, albo właśnie z przejściem jakiegoś zapalenia. I jeżeli coś organicznego dzieje się wokół, no to wtedy wiadomym jest, że ten astygmatyzm również może się zmieniać.
Panie doktorze, jeszcze jakby taka moda na operacje, które mają skorygować naszą wadę wzroku. Czy to jest trend słuszny, czy raczej powinniśmy się na korekcji skoncentrować na korekcji okularowej, czy też soczewka kontaktowa?
Tutaj to pytanie jest bardzo trudne i bardzo kontrowersyjne, bo jeżeli ktoś zajmuje się pewnie laserową korekcją wzroku, to będzie twierdzić, że jak najbardziej warto coś takiego zrobić.
Kiedyś czytaliśmy o słynnych operacjach w Moskwie.
Tak.
To chyba był taki jakby pionierskie.
Profesora Fiodorowa właśnie.
Zabiegi były wykonywane. To jakby, natomiast to nie trafiło później do takiego jakby jakby zastosowania takiego praktycznego, nie zostało chyba upowszechnione. Jak to w praktyce właśnie? Czy rzeczywiście czy powiedzmy laserowa korekcja tego wzroku, czy ona jest powiedzmy korzystna i trwała?
To jest tak, że przede wszystkim, żeby pacjent był zadowolony z tej laserowej korekcji wzroku, czy niekoniecznie z laserowej korekcji wzroku, bo są różnego rodzaju możliwości korekcji. Może na przykład na soczewkę naturalną doszczepić taką soczewkę sztuczną, która odpowiada temu ekwiwalentowi wady refrakcji. Czasami wymieniana jest też soczewka naturalna pacjenta, która nie jest zmętniała, ale jest wymieniana po to, żeby właśnie pacjent nie musiał stosować korekcji okularowej. To jest tak, że w większości przypadków musi być bardzo, bardzo dobra kwalifikacja tego pacjenta. Wada refrakcji musi być stabilna, to znaczy, że jeżeli cały czas chodzimy do okulisty czy do optometrysty raz w roku i się okazuje, że tam tak zmienia się moc albo zmienia się oś astygmatyzmu, no to wówczas tutaj raczej bym takiemu pacjentowi czegoś takiego nie rekomendował, ponieważ po tej laserowej korekcji wzroku na ten moment on będzie mieć tą pełną ostrość wzroku, ale jeżeli jest w ogóle taka tendencja do tego, że mu się wada zmieni, no to później znowu będzie musiał stosować te okulary.
Prościej jest zmienić okulary niż znowu kolejną laseroterapię.
Tutaj też są ograniczenia techniczne, ponieważ rogówka ma odpowiednią grubość, można ją modelować do odpowiedniej grubości. Cała ta laserowa korekcja wzroku polega na tym, że modeluje się lub wycina się coś w rodzaju takiej soczewki. W zależności od tego, jaką mamy wadę wzroku, wyjmuje się to z rogówki i przez to zmienia się strukturę tej rogówki. Ona jest wtedy cieńsza i musi być odpowiednia grubość, żeby można było wykonać taką wadę refrakcji. Muszą być wykluczone różnego rodzaju choroby oczu, żeby można było się poddać takiej refrakcji. No przede wszystkim pacjent musi mieć świadomość tego, że to jest ingerencja w tkankę oka.
To chyba tyle o tych wadach wzroku naszych. My okularnicy wiemy, że okulary są najlepsze. Państwo zadecydują, jeśli już będą zdecydowani i tak jakby ta wada wzroku będzie na tyle uciążliwa, że trzeba się zgłosić do optometrysty
lub okulisty.
Tak. Dobiorą, myślę, że skorygują ten swój wzrok tak, aby można było nie tylko słuchać nas na falach Radia Ortodoksja, ale też i coś przeczytać, ponieważ też będzie transkrypcja z naszej dzisiejszej audycji. Ja dziękuję panu doktorowi Łukaszowi Lisowskiemu z kliniki okulistyki za ciekawe i takie praktyczne opowiedzenie o wadach wzroku. Dziękuję również sobie i ojcowi Mateuszowi za sprawny przebieg techniczny naszej dzisiejszej audycji. Nie pozostaje mi nic innego powiedzieć. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Radio Ortodoksja.